9. Współcierpienie i współradość oraz modi ich rodzajów. Jeśli chodzi o modi współcierpienia, to już język sugeruje charakterystyczne różnice. Istnieje na przykład litość, samoubolewanie, współczucie. Różnice w sposobie prezentowania się wyrażają zwroty: współczułem temu oraz ogarnęło mnie współczucie, współcierpienie. Czy jeszcze silniej, tamto cierpienie poruszyło moje serce. Pierwszy zwrot wskazuje na to, że spontanicznie wychodzimy z nas naprzeciw czyjegoś cierpienia, podczas gdy pozostałe zwroty wskazują na to, że cudze cierpienie poniekąd przypływa do nas. Najsilniejszą formą współcierpienia jest litość. Ubolewanie stanowi jego przeciwieństwo. Jest tak zdystansowane i zimne, że zwrot "żałuję bardzo" stał się nawet grzeczną formą odmowy pomocy, o którą się prosi lub której się pragnie. Samo ubolewanie nie jest przede wszystkim zdolne skłonić do chcenia. Zadowala się życzeniem. Od ubolewania silniejsze jest już współczucie. Bardzo charakterystyczny jest często podkreślany fakt, że współcierpienie i współradość niezmiernie różnią się właściwą im skalą rozpowszechnienia. Współcierpienie jest autentycznym słowem, które wyrosło z natury języka. Współradość natomiast jest wątłym, analogicznym do niego tworem. W większości języków na określenie rodzaju współcierpienia istnieje wiele słów. Nie ma tylu na określenie rodzaju współradości. W każdym razie wskazuje to na fakt, że współcierpienie jest daleko bardziej rozpowszechnione niż współradość. Również w etyce współcierpienie było wymieniane o wiele częściej, a często też bardziej doceniane od współradości. Powód tego bardzo trudno określić. Pierwszy. Zupełnie niedowiedziony jest metafizyczny powód pesymistów, że sfera cierpienia jest o wiele większa, aniżeli szczęścia, bądź że przykrość jest stanem pozytywnym, przyjemność zaś tylko negatywnym. Drugi. Powiada się też, że współczucie dla cierpienia dlatego jest większe, iż współczuciu często towarzyszy przynosząca ulgę myśl. Dobrze, że to nie mnie się przytrafiło. Podczas gdy współradość hamowana jest przez łatwo rodzącą się zazdrość. Uzasadnienie to opiera się na słusznej obserwacji, ale jest zupełnie niewystarczające, ponieważ na pewno nie da się ona połączyć z prawdziwym współczuciem. Trzecie. Można by również tak myśleć. Dziedzina zastosowania współcierpienia jest większa dzięki faktowi bólu, któremu nie odpowiadałoby żadne, tak łatwe do spotęgowania i powszechnie rozpościerające się na cały organizm uczucie przyjemności zmysłowej, a zwłaszcza żadne takie uczucie, które objawia się automatycznie i bezpośrednio. Każda część ciała jest podatna na ból, ale nie na zmysłową przyjemność, a z pewnością nie w tym samym stopniu i stosunku potęgowania się. Powszechnie łatwiej jest określić to, co sprawia ból, niż to, co przynosi zmysłową przyjemność. Przy czym drugie bardziej jest zmienne, w zależności od narodu i epoki, niż pierwsze. Wprawdzie różnice te występują w związku z wrażeniami uczuciowymi, ale nie w odniesieniu do modi poczucia życiowego oraz uczuć duchowych. A jednak także tutaj rozpowszechnienie różnicuje się w powyższym sensie. 4. Wymieniony fakt językowy mógłby też polegać tylko na odmiennej, to znaczy wyższej społecznej ocenie wartości współcierpienia w porównaniu z oceną współradości, nie na ich faktycznym rozpowszechnieniu, a ocena ta mogłaby odpowiadać większemu znaczeniu praktycznemu współcierpienia. Współcierpienie staje się przyczyną pomocnego czynu i dlatego przez każdego, o ile jest on obiektem sympatii, a jednocześnie myśli utylitarnie, zostaje ocenione wyżej od współradości, która nie ma tak bezpośrednio praktycznego efektu. Wydaje mi się to rzeczywiście właściwym powodem owej różnicy. Czysta, etyczna wartość współradości jako aktu współodczucia jest w swym charakterze całkowicie równa wartości współcierpienia, Lecz jako całościowy akt współradość jest sama w sobie bardziej wartościowa od aktu współcierpienia. Radość należy bowiem przedkładać nad cierpienie. Jako wartość spełnienia aktu jest ona również oznaką szlachetniejszego charakteru, ponieważ właśnie akt współradości napotyka więcej przeszkód w ewentualnej zazdrości. W owej powszechnie wyrażającej się w języku ocenie tkwi zatem utylitarne odwrócenie prawdziwego stosunku wartości. O chorobliwych rodzajach współodczuwania trzeba powiedzieć, że we wszystkich odmiarach perwersji jest tak, iż jeżeli zachodzą one w stosunku do własnych stanów, to zachodzą również w stosunku do stanów cudzych. To znaczy, kto jest skłonny sprawiać sobie ból, ten ma także skłonność do sprawiania bólu komuś innemu. A kto cieszy się z własnego bólu, ten cieszy się też z cudzego bólu. I to przeważnie wtedy, gdy inny z tego powodu cierpi. Ten stan faktyczny jest bardzo znamienny. Nie należy go mieszać z radością związaną z cierpieniem cudzego bólu w przypadku normalnej zdolności odczuwania, to znaczy z okrucieństwem. Ta radość jest pod względem etycznym całkiem negatywna. Natomiast radość z powodu cudzego bólu, pojawiająca się dlatego, że w ogóle czuje się radość z powodu bólu, nie jest sama w sobie żadną etycznie negatywną wartością, lecz zjawiskiem chorobowym. Obie sytuacje bardzo często miesza się w życiu i teorii. Toteż w takim przypadku zawsze należy wpierw zobaczyć, czy jest to złośliwość i prawdziwe okrucieństwo, czy też tylko radość z powodu bólu, która może również uaktywniać się we współodczuwaniu. Z drugiej strony istnieje pewien typ człowieka, który wygląda bardzo współcierpiąco, a który jest pełen jedynie zamaskowanej radości z powodu bólu. Znane jest to, że wiele kobiet zostaje pielęgniarkami, ponieważ chętnie patrzą na ból i tym podobne. A mimo to pomagają ze świadomości obowiązku swoją perwersyjność, czyniąc tylko podstawą swego zawodu. Temu typowi odpowiada z drugiej strony typ wymagający współcierpienia, u którego budzi radość zauważenie cudzego cierpienia, wywołanego własnym cierpieniem, i który dlatego prowokuje współcierpienie nie ze względów utylitarnych jak żebrak, który na przykład udaje ślepego, ale ze względu na radość wywołaną cierpieniem.